Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną dr Wojciech Homenda, szef oddziału hematologii i transplantacji słupskiego, transplantacji szpiku Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I dziś, panie doktorze, ja przede wszystkim chciałabym zapytać, jak się ma hematologia w Słupsku i w regionie? Czym się zajmujecie dokładnie? To informacja oczywiście dla tych, którzy no, mają jeszcze wątpliwości i nie do końca wiedzą, kolokwialnie mówiąc, z czym to się je. No i przede wszystkim też myślę, chciałabym, żeby wybrzmiało, jak wiele zabiegów przeprowadzacie w Słupsku i w regionie.
Hematologia w Słupsku ma się coraz lepiej, przeprowadzamy zabiegów coraz więcej. W regionie również powstają i umacniają się nowe oddziały. Rozwija się bardzo dynamicznie oddział hematologii w Redłowie, nowa siedziba UCEK-u, Kliniki Hematologii Uniwersytetu Gdańskiego. Także hematologia rozwija się bardzo prężnie. W słupskiej hematologii oczywiście kontynuujemy program przeszczepowy. Wykonujemy nareszcie w tym roku tyle przeszczepów, co chcieliśmy.
To znaczy?
Wykonaliśmy dotychczas 41 autotransplantacji. Liczymy, że będzie to ponad 50 rocznie, co stawia nas wśród jednych z kilku ośrodków o największej ilości autoprzeszczepów w Polsce. Oczywiście musimy podnieść się z pandemii, podnosimy się ciężko. Tak naprawdę coraz więcej chorych, którzy późno zostali rozpoznani z różnych przyczyn, braku dostępności, braku diagnostyki, opóźnionej diagnostyki do nas trafia. I rzeczywiście obciążenie wszystkich hematologii tak naprawdę w województwie, a to widzimy również u nas, jest coraz większe.
Czyli zwiększa się ta liczba pacjentów chorych?
Liczba pacjentów się zdecydowanie zwiększa.
Ale z czego to wynika, przepraszam? Właśnie z braku tej diagnostyki wcześniej? Czy...
To znaczy, no była przerwa diagnostyczna, nie należy tego ukrywać. Duża pacjenci bali się zgłaszać do lekarza, dostępność do lekarzy była ograniczona. W związku z tym tą przerwę w tej chwili trzeba uzupełnić. Czy sama infekcja wpłynęła na powstanie nowych chorób, to jeszcze myślę za wcześnie, żeby tak mówić, ale widzimy rzeczywiście coraz więcej ostrych białaczek. W tej chwili u nas na oddziale pacjentów z ostrymi białaczkami leczy się pięciu dorosłych, dorosłych leczy się pięciu. Także no nigdy aż takiej liczby chorych nie widzieliśmy z ostrymi stanami hematologicznymi. No poradnia jest bardzo obciążona, oddział dzienny chorych jest coraz więcej, przyjeżdżają do nas z coraz dalszych odległości. I muszę powiedzieć, że nie narzekamy na brak pracy, mówiąc krótko.
W jakim wieku pacjenci? Nie ma znaczenia, dorośli po prostu.
To są dorośli, tak. W tej chwili wiek intensywnej terapii się przesunął. Kiedyś leczyliśmy chorych głównie młodych, teraz oczywiście większość chorób hematologicznych, średnie zachorowanie to jest około 60 roku życia. W związku z tym są również chorzy starsi, którym staramy się pomóc. Również takim chorym, którym kiedyś nie można było pomóc, w tej chwili jest taka możliwość, ale to wymaga obecności łóżek szpitalnych, wymaga obecności personelu.
Ile macie łóżek na oddziale?
Łącznie mamy 20 łóżek stacjonarnych i 8 łóżek dziennych hospitalizacji, tak zwanej dziennej, czyli krótkoterminowej, gdzie w tych łóżkach dziennego pobytu dziennie przyjmujemy około 30-40 chorych.
Na czym polega ta dzienna opieka, panie doktorze?
Chory otrzymuje leczenie, diagnostykę do godzin wieczornych, leczenie, leki, podanie chemioterapii i wieczorem wychodzi do domu. Czyli tak naprawdę jest to taka, my to nazywamy taką szybką diagnostyką i terapią hematologiczną.
Ona się sprawdza?
Tak. To jest przyszłość. Tych łóżek powinno być coraz więcej. Nie jest tutaj tajemnicą, że konstrukcja szpitala sprzed 30 lat troszkę w tej chwili się nie sprawdza, ponieważ okazało się, że potrzeba jest coraz więcej takich łóżek szybkiej terapii na wielu oddziałach. na onkologii, hematologii, ale też na oddziałach zabiegowych, takich jak okulistyka czy laryngologia. Myślę, że to widać w tej chwili, że no, pacjent powinien przebywać w szpitalu jak najkrócej i być diagnozowany i leczony jak najintensywniej.
Czyli to już nie jest tak, że 3 dni musi pacjent poleżeć, żeby NFZ zapłacił za jego pobyt, bo kiedyś tak było, kiedyś tak mówiono, nie chciano wypisywać przed weekendem, żeby te 3 dni, 3 doby, że tak powiem, odczekał pacjent i spłynęły za nim fundusze.
W papierach nadal tak jest, ale, ale no niestety nie możemy pracować tym trybem, ponieważ no, musielibyśmy mieć chyba połowę łóżek szpitala, żeby tych pacjentów hospitalizować w trybie stacjonarnym. Po prostu nie jesteśmy w stanie ich zmieścić, tylu chorych.
Kiedy nastąpił według pana taki przełom w hematologii? Tu w regionie, w Słupsku.
To znaczy budowaliśmy to od wielu lat. No myślę, że ostatnie 10 lat to jest takiego przyspieszenia zdecydowanego i w hematologii, i w onkologii. No ostatnie w ogóle kilka lat nowych technologii.
CAR-T. Separatory, które
przyszły do nas. Ale nowe technologie, CAR-T, leczenia nowotworów w onkologii. No, to jest olbrzymi postęp, który no, z jednej strony wymaga dobrych i doposażonych oddziałów wiedzy lekarskiej, ale daje szansę zdecydowanie skuteczniejszej terapii dla chorych. No, nieporównywalnie skuteczniejszej terapii do czasów poprzednich.
Czy teraz można już powiedzieć, że da się wyleczyć tą chorobę?
No, nadal wśród chorób hematologicznych są choroby przewlekłe i choroby ostre. Takie,
ale to które... tak często, przepraszam, że wejdę w słowo, w tej chwili nie jest pan pierwszym lekarzem, z którym ja się spotykam i mówi, że nowotwory w tej chwili w wielu wypadkach traktowane są właśnie jak choroba przewlekła. W nas ciągle pokutuje przeświadczenie takie, że rak to wyrok.
Tak.
A to już się zmieniło.
Tak, w hematologii jest troszkę inaczej. Nie wszystkie nowotwory przewlekłe od razu leczymy. To czasami wzbudza niepokój pacjenta, dlaczego lekarz, mimo że rozpoznał nowotwór, nie chce go od razu leczyć. No rzeczywiście to, że mamy teraz dostępne nowe terapie, część chorób ostrych, możemy leczyć przewlekle, czyli utrzymywać jakiś status quo, czyli no, jakąś tam współpracę z nowotworem, ażeby w komforcie pacjent mógł żyć. Z kolei część chorób przewlekłych no, udaje się przesunąć do tej, no, do tej grupy chorób wyleczalnych. I to do tego bardzo dążymy, ażeby takie choroby, które zawsze informowaliśmy pacjentów dotychczas, że ta choroba jest do końca życia, ażeby spróbować tą chorobę wyleczyć. I tu jest no, wielka nadzieja w nowych technologiach, które się pojawiły w ostatnich latach.
Jest szansa, że szpital będzie rozwijał się w tym kierunku?
Mam wielką nadzieję. No, po to pracuję w tym szpitalu, żeby się rozwijał i przyglądamy się klinikom w Polsce wiodącym, które nowe technologie wprowadzają z dużym podziwem. Mam olbrzymią nadzieję, że te wszystkie technologie będziemy również mieli u nas.
Od czego to zależy? Od finansów?
Tak,
zakładam.
To zawsze tak wszystko zależy od finansów, ale też zależy od kadry lekarskiej, kadry pielęgniarskiej, która się kształci, która nabiera doświadczenia, nabiera pewności w leczeniu. To jest bardzo ważne i na to trzeba przede wszystkim też zwracać uwagę.
Braki kadrowe, braki specjalistów odczuwalne są także u was na oddziale?
Nie, no u mnie nie są odczuwalne, aczkolwiek no, cały czas czekamy na nowych lekarzy, których hematologia interesuje, bo to jest podstawa, żeby przyszedł do nas lekarz, przyszła pielęgniarka, której to akurat co robi, interesuje.
O co najczęściej pytają was pacjenci, którzy trafiają na oddział, niekoniecznie w tym ostrym stanie, kiedy wyjdą i czy da się wyleczyć?
Tak, no to znaczy, no ta pierwsza reakcja jest bardzo różna. To wszystko zależy trochę od takiego podejścia. My staramy się nie stwarzać jakiegoś wielkiego stresu. No tak powinno być, moim zdaniem, szczególnie w tych chorobach przewlekłych. No pacjenci są, no zadają pytanie tak jak każdy laik, no czy ta choroba czy długo będą żyli, czy ta choroba daje przerzuty. No, takie pytania, jakie można, powiedzmy, z mediów usłyszeć i z prasy przeczytać.
No tak.
Tutaj, no, często, bardzo, prawie zawsze to są chorzy, których obserwujemy bardzo długo. Leczymy ich w poradni. Ja pamiętam takie choroby, nowotwory limfoproliferacyjne, które pacjenci do nas przychodzą 20-30 lat. Także widzimy się często, no i nabierają do nas coraz większego zaufania. Widzą, że...
Że ciągle żyją,
mm. że pracowali, teraz są na emeryturze i mogą korzystać z życia. Przekazują to innym, bo tak to się odbywa, że pacjenci dowiedzą się jeden od drugiego.
No, poczta pantoflowa, najszybciej działa.
Poczekalni przed przychodnią wszystko o przebiegu swoich chorób. No i to jest dla nas też takie cenne, że ten kontakt z pacjentem jest bardzo ważny.
Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, czyli te wszystkie punkty, w których można rejestrować się jako dawca. Potrzebne, ważne, ta świadomość w społeczeństwie, że to nie boli, że to tylko wymaz, że właściwie zajmuje chwilę.
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Te procedury, one są coraz krótsze, tak naprawdę, mam wrażenie. Coraz łatwiej jest pomagać.
Tak, pomagać jest coraz łatwiej i bardzo dobrze. Jest to bardzo cenne, dawców jest coraz więcej. Praktycznie prawie każdy pacjent, który nie ma rodzinnego dawcy, dzisiaj może uzyskać z Banku Światowego dawcę szpiku i to jest bardzo cenne.
Czyli bliźniaka genetycznego.
Bliźniaka genetycznego, mm. tak. Jest to bardzo cenne. Niemniej jednak, no, taki apel mój, hematologów, jest taki, ażebym mimo wszystko przed zgłoszeniem się jako dawca głęboko sprawę przemyśleć.
A dlaczego?
Największym problemem, bardzo dużym problemem jest odmowa w przypadku, okay. kiedy ktoś stanie się dawcą rzeczywistym. No to jest duża tragedia dla pacjenta. To taka świadoma zgoda jest tutaj bardzo istotna. My oczywiście, z czego się to bierze? No z niewiedzy. My służymy cały czas tą informacją, można się do nas zgłosić, porozmawiać, nie bać się. Naprawdę jest to bardzo cenne oddanie tak naprawdę komórek macierzystych, które są pobierane z krwi, a nie ze szpiku, bezpośrednio nakłuciem szpiku kostnego. Także możemy całą informację udzielić i tutaj no, przybliżyć do tej świadomej zgody i do tego, że ktoś zgłasza się jako dawca.
To nie są bolesne procedury, prawda?
Nie są bolesne procedury, no właśnie, nie są ryzykowne procedury, no a tutaj no, chęć pomocy, czy to...
Bierze górę, rozumiem.
Bierze zdecydowanie górę nad wszystkimi innymi aspektami.
No to też niedobrze, bo rzeczywiście ta świadomość ludzka, mimo tego, że wydawałoby się, że jest większa, no to tak jak pan mówi, na końcu no, nie wybrzmiewa, że tak powiem, tak jak powinno i rzeczywiście...
Tak. No dlatego no, warto zgłosić się do nas, jeżeli ktoś ma wątpliwości. Przychodzi młodzież, często ze mną rozmawia. Przychodzą pacjenci, rodziny pacjentów, służymy cały czas informacjami.
To ja bym chciała może, jeśli to się da, w prostych paru zdaniach, na czym polega ta procedura w tej chwili? Jak już zostajemy tym bliźniakiem genetycznym, co dalej?
Tak, jeżeli zostaliśmy wybrani przez lekarzy, którzy uważają, że szpik danego dawcy jest zgodny ze szpikiem chorego, wówczas przeprowadza się mobilizację komórek macierzystych lekiem, który podaje się w podskórnych zastrzykach. Komórki macierzyste zbiera się specjalnym separatorem komórkowym, tak ażeby odpowiednią ilość zebrać do przeszczepu. Także procedura sama jest procedurą tak naprawdę polegającą na wkłuciu odpowiedniej kaniuli do żyły i pobraniu tych komórek macierzystych. Nie jest to ryzykowne, no oczywiście ryzyko przejścia przez ulicę również istnieje.
No tak.
I tutaj zawsze o pewnych takich aspektach pacjent się może dowiedzieć, no dawca się może dowiedzieć, ale naprawdę to ryzyko jest bardzo małe. Także no, na szczęście w bardzo niewielu przypadkach istnieje konieczność pobrania szpiku kostnego z talerza biodrowego, znieczulenia ogólnego.
Ja myślę, że tego ludzie boją się najbardziej tak naprawdę. Tego znieczulenia ogólnego właśnie, tego, że się gdzieś
Jest taka powszechna wiedza, że tak to może przebiegać. Tą wiedzę powtarzamy od wielu lat, bo już od wielu lat te procedury się zmieniły. No ale taka wiedza pantoflowa czasami jest
przeszkodą,
przeszkodą do tego, ażeby to no, w jakiś sposób wytłumaczyć.
No tak. Jak dużą pomocą jest dla oddziału hematologii Stowarzyszenie na rzecz rozwoju właśnie hematologii i transplantacji?
Jest dużą pomocą. Możemy tam
dodatkowo... To rokrocznie impreza jest też duża, która się odbywa.
Tak. Możemy zebrać środki na dodatkowe zakupy. Mhm. W tej chwili przygotowujemy się do remontu oddziału, zbieramy środki, no mamy obietnicę dofinansowania między innymi przez DKMS, bardzo znaczącą, z czego się strasznie cieszymy. No imprezy, o których pani wspomniała, mają duże również znaczenie, bo zawsze jest to dodatkowy pieniądz. No staramy się poprawiać przede wszystkim w tej chwili tą infrastrukturę oddziału, która no musi ulec zmianie, bo po prostu takie są czasy. Czasy się zmieniają i trochę to trzeba zmienić.
Znaczy rozumiem, że nie tylko wizualnie, ale też liczba łóżek się zwiększy.
Liczba łóżek, ale przede wszystkim komfort pacjentów w kwestii zmniejszenia sal na oddziale hematologii. I tym samym poprawy komfortu leczenia.
Jak duże środki DKMS przeznaczy na ten remont, dołoży
tą cegiełkę? Mamy obietnicę 300 tysięcy złotych.
To już można, środki, że tak powiem,
tak, jestem tutaj no, przy tej okazji bardzo, bardzo wdzięczny DKMS-owi za takie środki, no ponieważ jest to znaczące zdecydowanie dla naszego rozwoju.
Tutaj muszę jeszcze na koniec zapytać pana, panie doktorze, o medal za zasługi dla miasta Słupska, który pan otrzymał.
No. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
Przepraszam, chyba człowieka, który nie zna nazwiska Wojciech Homenda. Doktor Wojciech Homenda. Wszyscy wiedzą, kim pan jest.
No nie, może przesada. Muszę powiedzieć, że tak, no, jest to dla mnie duże zaskoczenie i bardzo się cieszę, że ktoś dostrzegł to, co robię i staram się w mieście to, co potrafię robić jak najlepiej. No cóż, no myślę, że takich osób jak ja byłoby tutaj setki, jak nie tysiące w Słupsku, także...
Ja miałabym wątpliwości
także,
jednak.
No ale cieszę się, że moja osoba została dostrzeżona przez panią prezydentkę i Radę Miasta. Mhm.
Plany na rozwój, to już wiemy, wszystko zależy od pieniędzy. No w tej chwili remont będziecie poprawiać jakby komfort pacjenta przede wszystkim na oddziale. No ale właśnie, te nowe technologie, o czymś pan myśli, coś już chodzi z tyłu głowy, panie doktorze?
No tak, no jak 20 lat temu rozmawiałem z kolegami, że fajnie by było, żebyśmy kiedyś tu mieli oddział przeszczepowy, to twierdzili, że mi się puknął w głowę. Teraz, jak rozmawiamy, że tutaj no, musiałaby być w Słupsku radioterapia i PET, bo bez tych technologii no, nie jesteśmy w stanie pójść dalej do przodu, no to też z takim dużym niedowierzaniem. No na pewno medycyna musi się rozwijać, również słupskie szpitalnictwo musi się rozwijać. Także no, myślę, że jako tutaj no, przedstawiciel onkologii słupskiej, tej gałęzi hematologicznej przynajmniej, no bardzo bym pragnął, ażeby to dostrzeżono, że Słupskowi jest bardzo potrzebna radioterapia. Myślę, że potrzebne są mimo wszystko nowe pomieszczenia i na hematologię, i na onkologię. I pracownia PET-a, która mogłaby monitorować skuteczność leczenia chorób onkologicznych.
No tak, bo tam widać od razu, gdzie ewentualnie zmiany jeszcze są.
Dzisiaj się na badaniu PET-a opiera bardzo wiele decyzji. Najbliższe pracownie w Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie są bardzo obciążone. My musimy działać dynamicznie. Pacjent po chemioterapii musi mieć natychmiast tego PET-a wykonanego. Te pracownie nam bardzo pomagają. Absolutnie nie mogę powiedzieć złego słowa. Większość badań wykonujemy w Gdańsku, które jest bardzo, nam pomocne, ale widzimy też olbrzymie obciążenie tego ośrodka. Mhm.
No to ja też mam taki apel i przyłączam się do niego, bo skoro już robot medyczny pojawił się, czyli Da Vinci już zagościł, właściwie czy lada moment zagości na chirurgii słupskiej, to teraz PET i radioterapia, myślę, powinna być w kolejności.
Tak, jak najbardziej.
Doktor Wojciech Homenda był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.